Gość dnia.
Minęła godzina 13.10. Anna Stańczak, zapraszam na gościa dnia. W studiu Stanisław Kwiatkowski, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku. Dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Jesteśmy na końcówce stycznia tak naprawdę. Jak zapowiada się ten rok pod względem remontów w szpitalu? Co trwa, a co będzie trwało?
No, jest to rok 2023, jest bardzo ważnym rokiem, zapowiada się bardzo ważnym rokiem w historii szpitala ze względu na kilka zdarzeń, a jako pierwsze to muszę tutaj podkreślić, że jest to rok obchodów 50-lecia szpitala, istnienia Szpitala Wojewódzkiego w Płocku. Przypomnę, że był otwarty na 7 kwietnia. Czyli 7 kwietnia było uroczyste tak zwane przecięcie wstęgi przez ówczesnego ministra zdrowia i teraz chcemy tą rocznicę w maju 26 maja galą w Teatrze Płockim uczcić 50-lecie szpitala. Chcemy podziękować pracownikom za ich trud, tym obecnym, tym, którzy już od nas odeszli, za to, że szpital przez 50 lat zabezpieczał na różnych poziomach zdrowie i życie, dostęp do zdrowia i życia i poprawy zdrowia dla mieszkańców Płocka i okolic. To jest takie nasze wydarzenie. Będzie z tego powodu jeszcze kilka takich wydarzeń. Niedługo na szpitalu pojawi się baner z, jak gdyby informujący, że szpital ma 50 lat oraz wiele innych takich okoliczności, które no, takimi skromnymi środkami chcemy mieszkańcom Płocka i okolic i naszym pacjentom zasygnalizować, że ta lecznica ma 50 lat. To jest jak gdyby to i jak powiedziałem, chcemy to robić 26 maja, to jest Dzień Matki, jako taki no, matka żywicielka, matka opiekunka i ten szpital chyba taką tutaj dla mieszkańców Płocka i okolic spełniał rolę. To jest to jak w moim odczuciu jak gdyby najważniejsze wydarzenie, do którego się mocno przygotowujemy. Chcemy wydać pewną publikację, która będzie opisywała ten okres 50-lecia, ale to wszystko w swoim czasie ujawnimy i pokażemy, jak to wygląda. No i następną, bardzo ważną, może już teraz przejdę do tych inwestycji, to jest sprawa budowa zakładu radioterapii. My chcemy to nazwać, i tak nazwiemy, Płockie Centrum Onkologii. To jest to, ta inwestycja, czy ten obiekt ma w przyszłości służyć temu, że pacjent poszukujący pomocy w poszukiwaniu zdrowia z powodu nowotworu czy choroby onkologicznej będzie mógł w tym budynku tą pomoc znaleźć. A więc będą tam i poradnie onkologiczne, będzie tam i chemioterapia, radioterapia, brachoterapia, będą łóżka dla chemioterapii, dla dziennej, będą łóżka dla pacjentów, którzy będą pobierać leczenie radioterapią. Także myślę, że cały okres budowy zakończy się gdzieś w trzeci kwartał bieżącego roku. Później gdzieś no, musimy sobie dać gdzieś na miesiąc na odbiory, bo jest to szczególny budynek i szczególna lecznica, w związku z tym tych odbiorów będzie więcej i takich bardziej specjalistycznych. W międzyczasie trwa już proces przygotowania i to myślę, że w pierwszym kwartale ogłosimy albo już zaawansujemy mocno przetarg na wyposażenie w sprzęt ten specjalistyczny, ten główny sprzęt to dwa akcelatory, które właśnie będą służyły leczeniu tymi promieniami. Później jest urządzenie do brachoterapii, PET będzie w Płocku, tak w tej chwili najbliższy jest w Warszawie, Bydgoszczy, będzie on w Płocku. Tomograf, mamograf i rezonans, które będą jak gdyby elementami przygotowania pacjenta i diagnostyki do właśnie do radioterapii. No i oczywiście równocześnie trwa proces rozpoznawania rynku i jak gdyby pod względem poszukiwania kadry do rozpoczęcia działalności w pierwszym kwartale 2024, no bo to jest warunek konieczny, gdy będziemy mieli budynek odebrany i będziemy mieli sprzęt, no to żeby dostać kontrakt z Narodowego Funduszu Zdrowia, to trzeba mieć personel, przynajmniej minimalny obsadę personelu, żeby ten kontrakt można było otrzymać, co też nie będzie łatwe, ale mam nadzieję, że uruchomienie tego zakładu radioterapii w Płocku jest wpisane w mapę potrzeb zdrowotnych ministra zdrowia, to jest raz, i na budowę tego ośrodka szpital uzyskał zgodę wojewody mazowieckiego w tam tak zwanym programie JOWISZ, czyli zgodę na tego typu inwestycje ponad 2 czy 3 miliony, już nie pamiętam. I to są te elementy, które w moim odczuciu będą naszymi atutami w ubieganiu się o kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Mam nadzieję, to nie są łatwe zadania, jak i przetarg na wyposażenie. Wiemy, jaka jest konkurencja firm, które będą mogły stanąć do przetargu, jak i również brak fachowej kadry, szczególnie lekarzy, radioterapeutów i fizyków atomowych, którzy są jak gdyby, są to podstawowe zawody, które, żeby ta radioterapia ruszyła. I o to się staramy już od praktycznie 4 kwartału ubiegłego roku. Zbieramy możliwości, rozmawiamy, dyskutujemy, oferujemy. Mamy tutaj z panem prezydentem Płocka również przygotowaną umowę na ewentualne mieszkania dla osób, które by tu chciały przeprowadzić się. No, to jest cały proces, który się podjęliśmy i mam nadzieję, że ten pierwszy kwartał 2024 damy radę, żeby to zostało otwarte i ruszyło działalność. No i teraz jeszcze jeszcze powiem o tym oddziale zakaźnym. On jest sławny przez zdarzenie lipcowe ubiegłego roku, ale wszystko wróciło na dobre tory. Dach już jest nowy, nie jest kryty papą, jest blachą modułową i całkiem to na dobre wyszło. Ja tylko przypomnę, że przy tym zakaźnym oddziale on został dobudowane 2 moduły, w którym ma powstać rehabilitacja. I teraz ta rehabilitacja, żeby ten proces leczenia onkologicznego zamknąć, to każdy pacjent po jakimś leczeniu onkologicznym wymaga rehabilitacji. I tam właśnie będzie przy tym oddziale zakaźnym pododdział, nie wiem, będą łóżka rehabilitacyjne dla tak zwanego rehabilitacja onkologiczna, która będzie zamykać jak gdyby cykl leczenia onkologicznego pacjenta w zakładzie radioterapii i blisko oddziału zakaźnego. Mam nadzieję, że również tymi argumentami przekonamy Narodowy Fundusz Zdrowia, żeby kontrakt na tą rehabilitację onkologiczną uzyskać, a myślę, że uzasadnienie do tego jest, bo jak będzie radioterapia i chemioterapia, to pacjenci wymagają rehabilitacji, a tej rehabilitacji onkologicznej w Płocku i okolicach nie ma. Mm-hmm.
Z kadrą jest tak naprawdę cały czas problem.
Cały czas jest problem. Codziennie kilka chwil, czy nawet godzin poświęcamy temu, bo tutaj ktoś zachorował, tutaj ktoś się zwalnia, tutaj ktoś odchodzi. I natomiast wszędzie kadry, praktycznie na każdym oddziale jest na styk. I ubytek jednego lekarza, czy odejście jednego lekarza powoduje, że tworzy się problem, szczególnie problem w obsadach dyżurów. Wielu lekarzy przyjeżdża do nas na obsadę dyżurów z innych miast, Łodzi, z Włocławka, z Warszawy, ale to nie jest ten system. My byśmy chcieli, żeby lekarz dyżurujący był związany umową o pracę czy z naszym szpitalem. To jest taka jak gdyby powiązanie się z miejscem pracy, z pacjentem. lekarz przyjeżdżający z zewnątrz robi dyżur i rano odjeżdża, natomiast personel ten, który pracuje na stałym w oddziale, no różnie, różny w stanie zastaje tych pacjentów, prawda? My dążymy do tego, no jest to w tej chwili nieosiągalne, ale takie jest dążenie nasze, żeby całodobową pracę lekarzy w naszym szpitalu zabezpieczyli lekarze, którzy będą z nami związani umową, najlepiej umową o pracę.
Czyli kiedy tak naprawdę płocczani realnie mogą liczyć na to, że będą się mogli leczyć tutaj u nas w Płocku?
No, to wszystko nie tylko zależy od szpitala, bo wiemy, jak wygląda w tej chwili kształcenie młodych lekarzy. Wiemy, że lekarze, którzy otrzymali rezydentury, zostają w dużych ośrodkach akademickich, gdzie tam, prawda, po okresie studiów albo próbują zamieszkać, czy rodzice kupili mieszkanie, czy wzięli kredyt, czy zawali związki małżeńskie, są przy swoim mistrzu, przy profesorze, przed którym później będą zdawać egzamin. Jak się obserwuje w internecie, można wejść na strony warszawskich szpitali, tych oddziałów akademickich, to przecież nie jest tajemnicą, ja o tym od dawna mówię, że taki oddział, jeden z ośrodków akademickich posiada oddział kardiologii. Oczywiście on jest na wyższym poziomie referencyjnym, ale to dla porównania powiem, że w naszym oddziale kardiologii, który ma 70 łóżek, pracuje 14 lekarzy kardiologów, natomiast tam oddział ma 60 łóżek i pracuje 24 oddziału lekarzy kardiologów i 27 lekarzy rezydentów. Więc prawie przypada jeden lekarz na jedno łóżko. Jeżeli system nie zmieni się w zakresie kształcenia lekarzy rezydentów, że ci lekarze nie wszyscy muszą, przecież to jest darmowa siła robocza takiego oddziału, bo za rezydenturę płaci państwo. Gdyby te pieniądze szły inną ścieżką, to na pewno tych rezydentów, tych lekarzy w Płocku byłoby więcej. My piszemy od kilku lat, to praktycznie od świętej pamięci ministra religii przez Zembalę i różnych, piszemy pisma wyjaśniając i prosząc o zmianę tego. Nie ma to odzewu i w związku z tym ten deficyt lekarzy jest bardzo odczuwalny, tym bardziej, że jest konkurencyjny dla nas system lekarza rodzinnego, który lub innych niepublicznych zakładów, którzy oferują lekarzom, szczególnie lekarzom zatrudnionym w szpitalach, bo to nie tylko program Płocka, ale i innych szpitali publicznych, oferują atrakcyjne zarobki, które kuszą tych lekarzy, idą na lżejszą pracę i na takie same zarobki albo wyższe. No to jest normalna rzecz. Jeżeli nie nastąpi jakakolwiek zmiana systemu kształcenia lekarzy lub reformy polskiej służby zdrowia, no to tak będziemy odbijać się od ściany do ściany, poszukiwaniu lekarzy, podkupywaniu lekarzy, przekonywaniu lekarzy. Już teraz argumenty, mieszkania i tak dalej, bo lekarz, jeżeli zarabia kilkadziesiąt tysięcy złotych w jednym czy w innym miejscu, to on to mieszkanie sobie kupi w ciągu jednego roku albo pół roku i to jest dla niego nie problem, także to już jakieś takie chwyty na mieszkanie czy na jakieś polepszenie warunków bytowych już nie działają, bo sobie to każdy sam według własnego pomysłu może zrobić. Także kadra lekarska jest bardzo duży deficyt. Codziennie, jak powiedziałem, my dyskutujemy, bo są problemy na jednym czy drugim oddziale, jak obsadzić dyżur, albo zawiesić przyjmowanie pacjentów, albo i różne inne formy łączenia dyżuru, co nie jest łatwe, bo lekarze nie chcą dodatkowych obowiązków. To ja się nie dziwię. To jest bardzo trudne dla nas zadanie, bo powinniśmy zajmować się strategią rozwoju, poprawy funkcjonowania, poprawy warunków bytowych czy warunków pracy pracownikom, a my poszukujemy przez telefony dzwonimy na przykład do pokoju lekarskiego, do szpitala w Łodzi czy w Warszawie i oferujemy, że może dyżur by ktoś wziął, bo nie mamy za dwa dni dyżuru na oddziale dziecięcym czy na oddziale wewnętrznym, prawda? To jest po prostu żenujące, że dyrekcja szpitala czy moi zastępcy takimi sprawami się, to nie powinno istnieć, no ale takie czasy mamy i musimy póki co, odkładając inne sprawy, bo najważniejsze dla nas jest zdrowie i pacjentów. Nie zostawimy pacjentów 30, 40 na, czy na pediatrii, czy na internie, czy na oddziale neurologicznym bez opieki lekarskiej. Mhm. A przecież wiemy, co się dzieje na szpitalnym oddziale ratunkowym. Tam przybywa w ciągu doby od 120 do 160 pacjentów. A więc co 8-10 minut przybywa nowy pacjent. Każdemu trzeba by zrobić diagnostykę. Nikt nie ma na kartce spisane pacjent, co mu jest. Trzeba to po prostu ustalić. A te ustalenie trwa. Ci pacjenci rzeczywiście muszą czekać, no ale oni są w szpitalu. To tak jakby był na łóżku. Łóżko szpitalne, łóżko w SOR-ze, czy krzesło w SOR-ze jest tak samo jak łóżko, które no, czeka na diagnostykę. No, to nie jest SOR już teraz takim miejscem, że ktoś szybko załatwi, bo lekarz boi się odpowiedzialności i chce być pewny, jeżeli powie, że odpisuje cię, bo nic ci nie jest, albo musi wziąć takie i takie leki, albo kładzie go na oddział ze świadomością, że łóżko szpitalne jest drogim miejscem, ale ze względów zdrowotnych musi tam być położony. To są takie dylematy. Właśnie praktycznie codzienny szpital, dyrekcji szpitala.
Właśnie, a propos chorych. Przychodnie teraz pękają w szwach. Jest bardzo dużo zachorowań na grypę. Szczyt jest przewidywany tak naprawdę na luty, więc wszystko przed nami. Jak wygląda sytuacja szpitala pod tym względem?
Szpital jest przygotowany. Mamy te 700 łóżek, niespełna 700 łóżek i szpital hospitalizuje. Do tego ma ustrojowo jest powołane i każde jednostki chorobowe, czy każdego pacjenta, który wymaga hospitalizacji, my przyjmujemy, tylko dobrze by było, żeby pomagali nam w tym lekarze rodzinni, żeby nie każdy pacjent, który był kierowany do SOR-u, czy ewentualnie odsyłany do SOR-u telefonicznie, bo tam ci zrobią badania i to jest te 120-160 pacjentów w SOR-ze, to w moim odczuciu ta setka jest niepotrzebnie tu trafia. Powinna być obsłużona przez lekarza rodzinnego do godziny 18:00, a od 18:00 jest nocna i świąteczna pomoc tutaj na ulicy Strzeleckiej. I te, moim zdaniem te około 100 pacjentów niepotrzebnie trafia. Mhm. Niepotrzebnie trafia do SOR-u, bo SOR nie jest ambulatoryjnym miejscem do świadczenia usług. SOR jest, to jest ratunkowy oddział, czyli ktoś, kto ma poważne zagrożenie zdrowia i życia.
No właśnie. Myślałam, że tylko takie osoby tam powinny
trafić. No niestety przychodzą, mówi, że go boli w brzuchu. No i ten ból może być różny. I ten brzuch ma, te boleści ma od 3 dni, od 2 dni i nic z tym nie zrobi. I najlepiej na SOR. Lekarz rodziny mówi, zgłoś się na SOR, tam ci zrobią wszystkie badania. Tak, zrobią, oczywiście. Łącznie z tomografem i tak dalej, tylko tam trzeba posiedzieć 6-7 godzin. A to denerwuje już pacjenta, no bo tyle siedzi. No, jeżeli chcesz wiedzieć, co ci jest w tym brzuchu, to musisz poczekać. Jesteś w szpitalu, a nie w banku. Mhm.
Czyli pacjenci są cały czas zniecierpliwiani.
No, jak my wszyscy, taką mamy już tutaj jak gdyby nasz charakter narodowy, żebyśmy chcieli szybko, łatwo, przyjemnie i najlepiej wychodzić. Nic ci nie jest, zdrowy jesteś, jeszcze będziesz żył 100 lat.
To prawda, każdy by tego chciał.
Takich diagnoz nie stawiamy.
I tego tak naprawdę naszym słuchaczom życzę. Dziękuję bardzo za rozmowę. Przypomnę, że dzisiaj naszym gościem był Stanisław Kwiatkowski, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.